sobotę i telewizji. Trwam, to rzeczywiście było prawdziwe expose do narodu, które premier i panowie ministrowie przekazali i po raz pierwszy mieli tak swobodną możliwość zaprezentowania swoich poglądów. To, co się bowiem dzieje czy w mediach publicznych, czy w innych stacjach prywatnych, to raczej zasługuje na nazwę jakichś przesłuchań ze strony oficerów śledczych, a nie rzeczywistego wywiadu. Tutaj w Radio Maryja można było, mogli koledzy z rządu rzeczywiście przedstawić swoje poglądy i ze społeczeństwem naprawdę, naprawdę porozmawiać, więc raz jeszcze gratuluję i dziękuję za to Radiu Maryja i miejmy nadzieję, że to, co zapowiedziano tam, będzie zrealizowane podczas czteroletniej kadencji pana premiera Marcinkiewicza. W przeciwnym bowiem wypadku, gdyby rzeczywiście Platforma podjęła próbę czegoś w istocie w rodzaju rewolty, zamachu stanu, próby przeciwstawieniu się i wynikom wyborów i bardzo sprawnie przez premiera Marcinkiewicza tworzonemu rządowi, to by oznaczało wcale, mam nadzieję, nie zwycięstwo Platformy czy sił komunistycznych, ale ostateczne udowodnienie i potwierdzenie tego, że Polska się przebudziła, tego, że Polacy w trakcie także tych wyborów, w trakcie tych ostatnich lat, pod wpływem ujawnionych faktów, program patriotyczny zaakceptowali jako swój kierunek działania i swoje dążenia, swoje założenia, swoje zamierzenia. I że wtedy przyniosłyby te przyspieszone wybory, nawet gdyby miała być mniejsza frekwencja, już zdecydowanie jednoznaczne zwycięstwo sił patriotycznych. Także nie byłoby żadnej dyskusji, czy to jest 3 czy 4%, ale powstałaby dominująca większość patriotyczna w Sejmie. Więc tym wszystkim, którzy sądzą, że można grać Polską i grać z Polakami, tych wszystkich przestrzegam, że to by mogło oznaczać ich klęskę. To by mogło oznaczać ostateczne zwycięstwo sił patriotycznych w Polsce.
No, by do tego zwycięstwa doszło, bo to zwycięstwo Polski. Pan powiedział, panie pośle, że pan Kazimierz Marcinkiewicz jest premierem, który sprawnie tworzy ten rząd. Przed chwileczką taka informacja przyszła, że pan doktor Cezary Mech został powołany na wiceministra finansów, a zatem jest to kolejne potwierdzenie tej pana tezy. Jeden z wybitnych specjalistów, uznanych także na forum europejskich, wszedł do rządu jako wiceminister. To chyba dobra wiadomość.
To bardzo dobra wiadomość. Wiadomo, że pan Cezary Mech od dłuższego czasu przygotowywał się do tej funkcji. To jest zresztą polityk, ekonomista, którego ja znam jeszcze z początku lat 90., gdy formułował założenia polityki finansowej, polityki narodowej, właśnie patrząc na sprawy gospodarcze z narodowego, państwowego, a nie tylko czysto finansowego punktu widzenia. Wiadomo, że był jednym z ważniejszych ekspertów Prawa i Solidarności od dłuższego czasu i że jego rola w instytucjach finansowych będzie dla Polski bardzo korzystna, więc gratuluję panu ministrowi i cieszę się, że Polska zyskała jeszcze jednego kompetentnego fachowca w tej tak trudnej i ważnej dla nas wszystkich dziedzinie.
Panie pośle, dziękuję serdecznie za tę rozmowę. No i czekamy do najbliższego czwartku, aby ten czwartek, no i taką mamy nadzieję, tak spokojnie czekamy. Mamy nadzieję, że on się okaże dobrym początkiem tego już w pełni formalnego funkcjonowania rządu pana premiera Kazimierza Marcinkiewicza.
Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Szczęść Boże. Przypomnę Państwu, że rozmawialiśmy z panem posłem Antonim Macierewiczem, posłem minionej kadencji Sejmu w roku 1992, ministrem spraw wewnętrznych. A jeszcze za chwileczkę połączenie kolejne, ostatnie już w dzisiejszej audycji Aktualności Dnia. Drodzy Państwo, połączyliśmy się z Katowicami, z oddziałem katowickim Instytutu Pamięci Narodowej. Przed naszym mikrofonem jest naczelnik pionu śledczego katowickiego IPN, pani prokurator Ewa Koj. Witam serdecznie, pani naczelnik. Witam. Pani naczelnik, dzisiaj katowicki IPN przekazał do Torunia materiały zgromadzone przez IPN, które mogą pomóc tamtejszym prokuratorom w ocenie czy wznowienie śledztwa byłoby uzasadnione. Pierwsze pytanie, jakie to są materiały, które dzisiaj były przekazane?
To są materiały, które w okresie 2002-2004 zebrała oddziałowa komisja w Lublinie. Są to przesłuchania świadków, którzy wskazują, że być może przebieg zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki był inny niż ten, który został przyjęty w procesie toruńskim, w ramach którego skazano sprawców zabójstwa księdza Jerzego. Naszym zdaniem z materiału tego wynikają poszlaki. Poszlaki w procesie karnym nie są wystarczające, żeby podważać dowody. Niemniej jednak ocena tego materiału dowodowego jest różna. Inaczej ją oceniają na przykład dziennikarze, którzy dotarli do materiałów śledztwa udostępnionych w Lublinie. Nawet zostało postawione pytanie, kto naprawdę zabił. Myślę, że sprawa budzi wiele emocji. Dotyczy nietuzinkowej osoby, w stosunku do której jest prowadzony proces beatyfikacyjny. I nie możemy pozostać przy tym, że jedni upierają się, że są to tylko poszlaki, inni twierdzą, że dowody. Dlatego podjęłam decyzję, żeby materiały zebrane przez oddziałową komisję w Lublinie przesłać organowi właściwemu, zgodnie z procesem karnym, do oceny, czy są to nowe dowody na tyle istotne, by móc złożyć do Sądu Najwyższego wniosek o wznowienie postępowania. Bo tylko w ramach takiego postępowania można by na nowo spróbować ustalić, co wówczas się wydarzyło.
Czyli pani prokurator, no można by na tę decyzję spojrzeć jakby z dwóch stron. Można by ją interpretować albo jako taka próba ostatecznego rozstrzygnięcia tych wątpliwości, że jednak no, poszlaki i domniemania pozostają tylko w sferze jakichś takich hipotez, które w konfrontacji z rzeczywistością nie wytrzymują próby
z
czasu.
Z dowodami,
bo mam tu na myśli szczególnie tę, jak mówią specjaliści, bardzo wnikliwą analizę oględziny Białostockiego Instytutu Medycyny Sądowej, które zostały
tak.
I w zasadzie no, wobec tych oględzin trudno cokolwiek jeszcze nowego przypuszczać.
Znaczy, to nie do końca tak, bo te oględziny wskazują, jeśli możemy przypomnieć, że na kilka godzin przed zabójstwem ksiądz Jerzy spożywał posiłek. I to wcale nie wyklucza wersji przedstawionej przez dziennikarzy, którzy twierdzą, że być może kto inny zabił. Bo w chwili wyłowienia zwłoki, w chwili obserwowania mężczyzn wrzucających coś do wody na tamie, Piotrowski i inni już byli zatrzymani, więc wskazywałoby to, że być może ktoś inny. Ale tak jak mówię, są to poszlaki. Czy one wytrzymają konfrontację z ustaleniami procesu toruńskiego, z przyznaniem się do winy głównego sprawcy tego zabójstwa?
No ale tutaj też rodzi się pytanie, ponieważ ja nie chciałbym powiedzmy iść w stronę tego, jak poszli dziennikarze i nawet autor tej głośnej książki, takiej sensacyjnej, ale pytanie, które chyba stawia sobie bardzo wielu Polaków w ciągu tych wielu lat. Czy jest możliwe dojście do tych, którzy kierowali tą zbrodnią, bo to jest chyba tutaj teraz z punktu widzenia historii najważniejsze.
To postępowanie pozostaje nadal w naszej gestii, z tym, że tak jak wiemy, to ewentualnie dotyczy osób postawionych wyżej w hierarchii partyjno-państwowej niż Płatek i Ciastań, w stosunku do których akt oskarżenia swego czasu został skierowany. No nie ukrywam, że po tylu latach jest to bardzo trudne. Polega głównie na badaniu dokumentów, dlatego że no, trudno jest znaleźć osobę, która by powiedziała, że on mi kazał zabić. Jedyny taki element, który się pojawia i który bym mógł wskazywać na mataczenie w śledztwie, ale nie na sprawstwo kierownicze, to wypowiedź skazanego Piotrowskiego: powiedział mi, że mam teraz trochę posiedzieć. Mowa o Kiszczaku. Czy to jest dowód na sprawstwo kierownicze? Myślę, że za mało. Analizujemy te wszystkie materiały, docieramy do innych. Analizowane są po raz kolejny materiały z podsłuchów między innymi w mieszkaniu Pietruszki założonych. Myślę, że tutaj każde słowo może spowodować, że znajdziemy jakiś nowy trop. Dlatego ja mówię, to śledztwo trwa, bo bada, wymaga bardzo wnikliwego analizowania i badania tych dokumentów w dużej ilości zebranych, bo ich nie da się przeczytać tak i powiedzieć, no mamy dowody albo nie. Chcemy to zrobić naprawdę rzetelnie. Jeśli nie będziemy mogli nikogo postawić w stan oskarżenia za sprawstwo kierownicze, to myślę, że umorzenie wówczas, które w tej sprawie się pojawi, powinno zawierać tak szczegółową analizę, żebyśmy mogli przekonać każdego, że naprawdę zrobiliśmy wszystko, żeby tę sprawę wyjaśnić.
Zatem dzisiejsze przekazanie tych dokumentów z lat 2002-2004 szczególnie ma na celu rozwianie tych różnych
dotyczących
wątpliwości.
Samego sprawstwa, bezpośredniego, tak. Samych okoliczności.
Zatem rozwiewamy te wątpliwości, które jakoś w ostatnim czasie się pojawiły i nawet przybrały charakteru, no nie dziwię się, ponieważ niektóre media rzeczywiście gonią za sensacją, przybrały takiego charakteru. Tymczasem, no tutaj, gdy prowadzi się już to rzetelne śledztwo, to raczej trzeba unikać sensacji, a trzeba rzetelnych badań i sprawdzenia wszystkich możliwie pojawiających się tropów.
Tak, i na to jest potrzebny czas. Tutaj po tylu latach już naprawdę niczego się nie zmieni. Nie zmieni się też nic w kwestii tego, że bez względu na to, jak długo był męczony ksiądz Jerzy Popiełuszko i przez kogo, to okoliczności jego męczeństwa są niewątpliwe i tutaj zupełnie ten proces ewentualnie wznowiony, czy to postępowanie w sprawie sprawstwa kierowniczego zupełnie nie mają wpływu na chociażby ewentualny, na ten prowadzony obecnie proces beatyfikacyjny.
A on się toczy, jak tutaj dodam tak gwoli takiej dygresji, jak tutaj powiedział w studiu Radia Maryja niedawno postulator ksiądz profesor Tomasz Kaczmarek, rzeczywiście te prace trwają i nic ich szczególnie...
Nic nie może ich zaburzyć, bo to naprawdę nie ma znaczenia, kiedy i jak długo.
Pani prokurator, dziękuję bardzo gorąco za tę wypowiedź, no i czekamy, chociaż cierpliwie czekamy na rozwikłanie.
Mogę zapewnić, że nawet jeśli ta decyzja będzie taka, no, której należy się spodziewać, bo naprawdę jest bardzo trudno po tylu latach taki zarzut przedstawić i zebrać takie dokumenty, ale jeśli będzie to decyzja o umorzeniu tego postępowania, to będzie zawierała te wszystkie elementy, które będą mogły przekonać nawet tych, którzy inaczej myślą, że naprawdę nic więcej nie dało się zrobić, a zrobiono wszystko, co się dało.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Rozmawialiśmy, drodzy Państwo, z panią prokurator Ewą Koi, która jest naczelnikiem Wydziału Śledczego Oddziału Katowickiego Instytutu Pamięci Narodowej. 13 minut po godzinie 14:00 i tak zakończyliśmy audycję Aktualności Dnia w Radiu Maryja.
Wiadomości Radia Maryja. Rozpoczynamy od informacji z kraju. Premier Kazimierz Marcinkiewicz powołał Cezarego Mecha na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Poinformował o tym Centrum Informacyjne Rządu. Dr Cezary Mech, 46-letni ekonomista, był głównym autorem programu gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości. Chciał m.in. ograniczenia deficytu budżetowego, tańszej administracji oraz ulg prorodzinnych. Ostatnio dr Mech pełnił funkcję dyrektora polityki finansowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Wcześniej, w latach 1998-2002, dr Cezary Mech był prezesem Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. Był przeciwnikiem łączenia tychże funduszy. Nadzorował pracę funduszy tak, aby nie lokowały one więcej niż 5% swojego zysku poza granicami kraju. Został za to m.in. usunięty ze swego stanowiska. Jak wyjaśnia nowy wiceminister finansów, oszczędności budżetowe państwa mają pochodzić w dużej mierze z cięć w administracji. Dr Cezary Mech jest autorem programu gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości. I kolejne informacje z kraju. Szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Gosiewski oczekuje, iż na wieczornym spotkaniu z klubem PiS premier Kazimierz Marcinkiewicz przedstawi podstawowe założenia programu rządowego. Dodał, że klub będzie chciał zgłosić swoje sugestie. Zapewnił też, że nie ma koalicji PiS z innymi ugrupowaniami. Rada Ministrów nie zakończyła dziś prac nad programem rządu. Mają być one kontynuowane na jutrzejszym posiedzeniu rządu. Po zakończeniu dzisiejszego posiedzenia rzecznik rządu Konrad Ciesiłkiewicz poinformował, iż program zostanie przedstawiony prawdopodobnie w czwartek. Jeszcze dziś natomiast premier spotka się z klubem Ligi Polskich Rodzin, a jutro z pozostałymi ugrupowaniami w parlamencie. Stan posła poprzedniej kadencji Józefa Gruszki, pogrążonego od siedmiu miesięcy w śpiączce, jest ciągle poważny i stabilny. Poinformował o tym zastępca komendanta 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy, pułkownik dr Krzysztof Kasprzak. Poseł Gruszka jest poddawany obecnie zabiegom leczniczym i rehabilitacyjnym w klinice paraplegii pourazowej Bydgoskiego Szpitala Wojskowego. Były poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, który przewodniczył Sejmowej Komisji do Spraw Orlenu, doznał wylewu krwi do mózgu 10 kwietnia podczas pobytu na targach rolno-ogrodniczych w Marszewie. Trafił do szpitala w Kaliszu, gdzie przeszedł operację neurochirurgiczną. Został poddany również wstępnej rehabilitacji. Od 22 czerwca Józef Gruszka przebywa w wojskowym szpitalu w Bydgoszczy. Informacje z zagranicy. Bezpieczeństwo turystów we francuskiej stolicy nie jest zagrożone pomimo zamieszek, jakie od 12 dni wstrząsają przedmieściami Paryża. Ogłosiło dziś merostwo Paryża. Wiele krajów ostrzegło już wcześniej swych obywateli o sytuacji we Francji. Władze Paryża pragną poinformować, iż bezpieczeństwo turystów nie jest zagrożone i obecnie nie zmniejszyła się liczba odwiedzających to miasto. Czytamy dalej w komunikacie. Jednocześnie podkreślono, że zapewnienie bezpieczeństwa osób i dóbr jest obowiązkiem państwa francuskiego. Wiele krajów, m.in. Wielka Brytania, Japonia, Australia oraz Kanada, ostrzegło już swych obywateli o niepokojach na francuskich przedmieściach. W związku z zamieszkami we Francji premier Turcji wezwał turecką diasporę w Europie, około 4,5 miliona ludzi, do pokojowego współżycia z tamtejszymi społecznościami. Podpolanie i niszczenie nie mogą być bowiem sposobem na dochodzenie swoich praw, powiedział premier Turcji na posiedzeniu frakcji parlamentarnej swej partii i zaapelował o zdrowy rozsądek. Oceniając zajścia we Francji, Turcy w Europie powinni postępować w sposób dojrzały i powściągliwy. Potrzebna jest integracja i pokojowe współżycie, dodał premier Turcji. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja.
17 minut po godzinie 14. Zapraszam Państwa na wspólną modlitwę. Przygotujmy brewiarze, aby odmówić modlitwę popołudniową z liturgii godzin. Jej teksty znajdziemy w tomie czwartym lub w wydaniu skróconym. Hymn w tej przedwieczornej godzinie z czwartego tygodnia, tom czwarty brewiarza, strona 506. Pozostałe teksty psalmodia od strony 903, w wydaniu skróconym strona 1096. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. W tej przedwieczornej godzinie, gdy już jesteśmy znużeni, chcemy w pokornej modlitwie odnaleźć pokój i siłę.
Przepraszam, ja mam inny hymn. Proszę.
Dobrze. Pochyl się, Panie, nad nami, nad ludzkim trudem i pracą. Daj światło naszym umysłom, a ręce uczyń sprawnymi. Wszystko, co teraz czynimy, niech będzie zgodne z Twą wolą. Pomóż nam Twoje królestwo budować w sercach człowieczych. Bądź pochwalony, Wszechmocny, jedyny w Trójcy Najświętszej, Ciebie niech światło słoneczne i ciemność nocy wychwala. Amen. Szczęśliwi są ci, którzy znają prawo Boże
i żyją według Niego.
O Panie, jesteś sprawiedliwy i wyrok Twój jest słuszny.
Dałeś swe postanowienia sprawiedliwie, kierując się wielką wiernością.
Gorliwość mnie pożera, bo słów Twoich zapominają moi wrogowie.
Twoje słowo jest wypróbowane w ogniu i sługa Twój je miłuje.
Jestem mały i wzgardzony, nie zapominam o Twych postanowieniach.
Twoja sprawiedliwość jest sprawiedliwością na wieki, a prawo Twoje jest prawdą.
Ucisk i utrapienia na mnie spadły, moją rozkoszą są Twoje przykazania.
Wieczna jest sprawiedliwość Twych napomnień. Daj mi je zrozumieć, a żyć będę.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Niech dotrze do Ciebie
moja modlitwa.
Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Niech dotrze do Ciebie
moja modlitwa.
Wołam do Ciebie, Panie.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę, znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Czemu... Cierpię biedę i od młodości staję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, tylko ciemności mieszkają ze mną.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.
Wołam do Ciebie, Panie,
nie ukrywaj przede mną swojego oblicza.
Czytanie z Księgi Izajasza proroka. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Pan zsyła na ziemię swoje słowo, szybko mknie jego słowo. Módlmy się, Boże, Ty wysłałeś Twojego anioła do setnika Korneliusza, aby mu wskazał drogę zbawienia. Sprawa, abyśmy gorliwie starali się o zbawienie wszystkich ludzi i zjednoczeni z nimi w Twoim Kościele doszli do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Amen.
Błogosławmy Panu, Bogu.
Niech będą dzięki.
Kto modlił się z nami?
Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy. Modliła się Elżbieta z Warszawy. Szczęść Boże.
Dziękuję Pani Elżbieto i pozdrawiam Panią. Szczęść Boże. Są 24 minuty po godzinie 14. Drodzy Państwo, w naszym programie za kilka minut kolejny odcinek radiowej lektury Muzyka Mistrzów. O 15 odmówimy wspólnie koronkę do Bożego Miłosierdzia. Następnie czas pozdrowień. Audycja w nurcie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II o 15.50. O 16.15 połączymy się z Radiem Watykańskim na serwis informacyjny. O 16.30 audycja dla młodzieży, o 17.00 wiadomości, później katecheza, 10 minut przed 18.00 pytania o Słowo Boże, audycja księdza profesora Michała Bednarza z Tarnowa. O 18 po modlitwie Anioł Pański wiadomości oraz rozmowy niedokończone. Dzisiaj będą to goście z sympozjum, jakie odbywa się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Zapraszamy bardzo gorąco do trwania z Radiem Maryja, do wspólnej modlitwy. Tak życzę również Państwu miłego i dobrego odbioru tych wszystkich audycji, które specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy. Maria!
Drodzy przyjaciele Radia Maryja, rodzina Radia Maryja, już 7 i 8 grudnia w Toruniu od godziny 15 i Bydgoszczy 8 grudnia w godzinach wieczornych uroczystość Matki Najświętszej Niepokalanej będziemy uroczyście dziękować Panu Bogu i Matce Najświętszej za 14 lat istnienia Radia Maryja. Najpierw było radio, stacje bardzo małych mocy w Toruniu i Bydgoszczy. Teraz radio to jest na całą Polskę i cały świat. Jedyne polskie i katolickie radio o takim zasięgu. Następnie dzięki dobrym katolikom i Polakom powstał miesięcznik Rodzina Radia Maryja, a dalej jedyny ogólnopolski dziennik o czysto polskim kapitale, którym są jego czytelnicy, Nasz Dziennik. Dalej Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Następnie telewizja. Telewizja Trwam. A wszystko dzięki Panu Bogu, Matce Najświętszej i dobrym katolikom i Polakom współpracującym z nami w Polsce i na świecie. Między innymi organizującym się spontanicznie w biurach i kołach przyjaciół Radia Maryja, którzy nie zniechęcają się tym, iż często nie są zrozumiani, a nawet w wolnym, demokratycznym kraju niejednokrotnie ośmieszani i pogardzani także przez ludzi tak zwanych elit i mediów. Dziękujemy Panu Bogu za tych oddanych, takich oddanych Bożym sprawom katolików i Polaków. Obserwując sytuację w ojczyźnie, także zachowanie w mediach po wyborach parlamentarnych i prezydenckich, prosimy o wielką modlitwę, by w ojczyźnie zwyciężyło dobro i prawda, a nie egoizm i prywata. By wszyscy Polacy, wierzący i niewierzący, zjednoczyli się w tworzeniu struktur dobra dla odnowy w ojczyźnie i dla dobra każdego w Polsce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na najbiedniejszych i pokrzywdzonych. Dziękujemy za apostolat przez wspieranie i rozpowszechnianie dobrych mediów polskich i katolickich. W tych dniach, zwróćmy uwagę, została wydana piękna książka świadectwa, jak Ojciec Święty Jan Paweł II wpłynął na nasze życie, napisane przez słuchaczy Radia Maryja. Tytuł książki Odmieniłeś moje życie. Bardzo wciąga czytającego i jest po prostu piękny. Wcześniej wydana została książka, album o spotkaniach rodziny Radia Maryja z Janem Pawłem II i wypowiedziach Ojca Świętego do słuchaczy Radia Maryja. Serdecznie te książki polecamy. Można je otrzymać w Fundacji Nasza Przyszłość w Szczecinku. Telefon 094 373 1160. 094 373 1160. Prosimy w ramach apostolatu słowa, róbmy z nich prezenty dla ludzi, szczególnie młodych, studentów. Dla tych też, którzy myślą według modelu mediów liberalnych. Na koniec bardzo prosimy dalej każdego ze słuchaczy o systematyczną pomoc naszemu radiu, telewizji Trwam, a może i wyższej uczelni. Prosimy o pomoc cegiełki na wybudowanie zespołu akademickiego w Centrum Polonia Intercie Milenia. Wielką pomocą może być rozpowszechnianie przekazów na nasze radio i inne dzieła wśród słuchaczy, sympatyków naszych dzieł. Wysyłamy je w listach podziękowania za dary. Są też drukowane przynajmniej 2 razy w tygodniu w naszym dzienniku i w miesięczniku Rodzina Radia Maryja. Także w najnowszym, zresztą bardzo pięknym miesięczniku polecamy to serdecznie całym rodzinom. W myśl zasady w każdym domu katolickim przynajmniej jedno pismo katolickie. W każdym domu polskim przynajmniej jedno pismo polskie. Nie mylić z polskojęzycznym pismem. Zapraszamy do tego minimum. Bóg zapłać.
W Polsce minęła godzina 14:30. Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przed nami kolejny odcinek radiowej lektury Godni Synowie Naszej Ojczyzny. Książkę Świadectwa o ratowaniu Żydów przez Polaków w czasie niemieckiej okupacji, niemieckiej zbrodni ludobójstwa czyta pan Marek Prałat, a po lekturze Muzyka Mistrzów. Zapraszam do wysłuchania tej audycji.
Lektura Radia Maryja. Godni synowie naszej ojczyzny. Świadectwa. Czyta Marek Prałat. Żyliśmy normalnie z Żydami. Przed wojną żyliśmy normalnie z Żydami. Nikt nikomu nie robił krzywdy. W 6. i 7. klasie uczyłam się w Siedlcach z dwoma małymi Żydami. Z ochronki. Pamiętam, że nazywali się Blumkin i Bofilis. A uczył nas geografii nauczyciel Żyd Altman. Matematyki zaś nauczycielka Żydówka Blasowa. W szkole zawodowej uczyła się ze mną miła Żydóweczka Szęgla Krawczyk. Nazywaliśmy ją Sapcia i żyliśmy wszyscy w zgodzie. Żyła też u nas rodzina żydowska liczna i biedna. Mieli tylko domek. Ojciec rodziny trudnił się handlem. Trzy najstarsze dziewczynki, Rywka, Estera i Małka, też chodziły ze mną do szkoły podstawowej do Siedlec. Niemcy zabrali całą rodzinę do getta do Siedlec. Rywkę podobno ludzie widzieli w Siedlcach, jak szła z młodszym rodzeństwem i innymi na cmentarz żydowski i tam ich Niemcy zabili. Estera i Małka jednak przeżyły okupację u nas, na wsi. We wsi znajdował się duży ogród, którego właścicielem był przedwojenny major. Nie wiem dokładnie, co się z nim działo w okresie okupacji. Ogrodem i domem opiekowała się rodzina Krysińskich z Siedlec. W ogrodzie był budynek, w którym pani Krysińska trzymała krowę. Była tam piwnica, w której te dwie Żydówki przetrwały okupację. Nikt o tym nie wiedział. Dopiero gdy po wojnie Estera wyjechała do Izraela, wyszła za mąż i podobno przyjechała z mężem i pokazała mu, gdzie przeżyła okupację. Nie powinna mieć pretensji, że nie miała luksusów, że dla bezpieczeństwa była schowana w kryjówce pod krową i nawozem. Rodzina, która ryzykowała życiem po wojnie, dostała medal Sprawiedliwy wśród narodów świata. Niestety już nie żyje. Zginęło dwóch synów, których mieli. Jeden zginął w wojsku z generałem Świerczewskim, a drugiego wcześniej zabili Niemcy. W sąsiedniej wsi Lipniaki, otoczonej lasami, pewna rodzina na łąkach także przechowywała Żydów. Pewnego razu przyjechali Niemcy i zabili Żydów oraz Polaków. W lasach zabito całą rodzinę Gajowego, Żaka. Niestety nie wiadomo, kto to zrobił. W lasku koło naszej wsi mieszkała starsza pani Radojewska. Ją też zamordowano. Nie mogę tego zapomnieć. I nic nie mówić, gdy Polaków uważa się za większych zbrodniarzy od Niemców, skoro tylu zginęło i cierpiało niewinnie. Przepraszać możemy, ale tylko Pana Boga za zło, jakie szalało i jeszcze szaleje na świecie. Janina z Siedlec. Ten obraz utkwił mi w pamięci. Pragnę przekazać kilka prawdziwych wiadomości z czasów niemieckiej okupacji o narodowości żydowskiej. Urodziłam się w wiosce Dąbrowica, gmina Ulanów, w 1930 roku jako najmłodsze, dziewiąte dziecko w rodzinie Marii i Wojciecha Kazaneckich. Rodzice moi posiadali ponad 50-hektarowe gospodarstwo rolne. Wieś Dąbrowica leży na lewym brzegu rzeki Tamwi, która 8 kilometrów dalej wpada do Sanu za Ulanowem. Od strony południowej otaczają wieś piękne lasy pozostałości dawnej Puszczy Sandomierskiej i ciągną się w kierunku Ulanowa. Droga do Ulanowa z Dąbrowicy w kierunku zachodnim prowadzi przez ten las. Ulanów zaś to miasteczko z dawna flisackie na prawach miejskich, w którym przed II wojną światową zamieszkiwało wiele rodzin żydowskich. W mojej rodzinnej wiosce zamieszkiwała też jedna rodzina żydowska Szmulów. Szmul miał sklep, do którego jako mała dziewczynka chodziłam od czasu do czasu, by kupić sobie drobne cukierki. Z jego córką Lindą w latach 1937-39 chodziłam do szkoły w pierwszej i drugiej klasie. Aż z powodu wybuchu wojny nauka została przerwana, a myśmy jako takie dzieciaki wiejskie cieszyły się, że nie będziemy chodzić do szkoły. Gdy wybuchła straszna II wojna światowa, rozpoczęła się także wędrówka Żydów. Tak też i Żydzi z Ulanowa uciekali do sąsiednich wiosek, prosząc o ocalenie, o ukrycie ich przed Niemcami, którzy wypowiedzieli im całkowitą zagładę. Niektórzy ukrywali się w Dąbrowicy i w sąsiednich lasach. Ja natomiast lata okupacji spędziłam w Kurzynie pod granicy, u mojej najstarszej siostry Weroniki Ryczko z domu Kazaneckiej i pomagałam w wychowaniu jej dziecka. Będąc sama jeszcze małą dziewczynką, pamiętałam, jak sąsiadki opowiadały sobie o losach Żydów, których Niemcy rozstrzeliwali, a nawet za przechowanie Żyda groziła nieubłagalnie całej rodzinie śmierć. Jednakowoż dobrzy ludzie z wioski potajemnie im pomagali, ukrywali i dzielili się z nimi pożywieniem. Był listopad, nie pamiętam daty, ale był to dzień trzydniowej deszczowej szarugi jesiennej. Otrzymałam od siostry polecenie, abym zachowała wszelką ostrożność, by nikt mnie nie zauważył. Siostra Weronika powiedziała: zanieś tę ugotowaną, chreczaną kaszę do tego gęstego lasu na bagnie. Tam spotkasz w zaroślach Żydówkę, podejdziesz do niej i oddaj jej to. Lasek ten znajdował się w odległości 700 metrów od wioski Kurzyna pod granicą. Nie sposób odtworzyć tego, jak ta Żydówka strasznie się bała, gdy usłyszała, że ktoś się do niej zbliża. Gdy jej oddałam ten posiłek, trudno opisać, jak ona mi serdecznie za ten uczynek dziękowała. Może w tamtym czasie, będąc małą dziewczynką, nie rozumiałam tego tak dobrze, ale przecież musiało to być mocne przeżycie, skoro ten obraz utkwił mi w pamięci, a na same wspomnienie łzy cisnął mi się do oczu. Przecież to był człowiek głodny, przemoknięty, któremu na każdym kroku groziła śmierć, człowiek pochodzący od jednego Pana Boga. Od czasu do czasu, raz na tydzień, chodziłam do rodzinnej wioski, do rodziców i rodzeństwa i dowiedziałam się, że u mojego ojca Wojciecha Kazaneckiego mieszka potajemnie biedny Żyd, krawiec. Szył on ręcznie z lnianego płótna koszule, spodnie oraz mył zboże w żarnach. Żarna te były zamontowane w oborze w ukryciu, gdyż Niemcy wydali zarządzenie, by gospodarze żarna zlikwidowali. W izbie był duży chlebowy piec. Myśmy jako dzieciaki na tym piecu bawili się w sklep, a przez jedną zimę sypiał na nim ów Żyd. Wieczorami, gdy ktoś z sąsiadów przyszedł na pogawędkę, a Żyd spał i zaczął chrapać, to jedno z mojego rodzeństwa poruszało śpiącego, budząc go, by nie chrapał, ale sąsiedzi i tak o wszystkim wiedzieli. Przebywał on także u sąsiadów mojego ojca, Andrzeja Zająca, Bronisława Śmiałego, a później przebywał u Józefa Młynarskiego na tak zwanej Górce. Tak biedny Żydzina przechodził od jednego do drugiego, zaufanego gospodarza. Szył dla nich ręcznie igłą z lnianego lub konopnego płótna koszulę i spodnie, bo w takich w owym czasie gospodarze tutejsi chodzili. Aż doczekał prawie do końca wojny, gdy przyszli partyzanci oraz rosyjscy żołnierze i go zabrali. Wielu Żydów Polacy przechowywali, narażając się na śmierć. A jeśli Zdarzali się tacy, którzy Żydów zabijali, to byli bandyci, pospolici rabusie, którzy podszywali się pod partyzantów. I nie można obwiniać wszystkich Polaków, całego narodu, że mordowali Żydów. W każdym narodzie są źli i dobrzy, uczynni i zabójcy. Będąc w Ameryce, poznałam bardzo dobrze ich zwyczaje, religie, są bardzo dobrymi ludźmi, na przykład Mrs. Rose Mandenblaum, Mrs. Charlotte Heller, Mrs. Tarsis Rirka. To były bardzo uczciwe rodziny, ale były i takie, które chciały Polaków w pracy wykorzystywać. Do dzisiejszego dnia utrzymuje ze mną korespondencję. Podsumowując te moje w pośpiechu napisane z przeszłości wspomnienia, uważam, że my Polacy nie mamy za co Żydów przepraszać, lecz winni to uczynić Niemcy. Bronisława z Racławic. Uważam, że to cud. Ponieważ pracowałam jako pokojowa we dworze u pani Marii Gorajskiej z domu księżniczki Jabłonowskiej, miałam możliwość znać wielu Żydów przebywających w obozie w Szebniach. Żyd Adolf Wolfgang z Krakowa był zatrudniony jako ordynans przy komendzie niemieckiej obozu, która mieściła się we dworze pani Marii Gorajskiej. Komendantem obozu był Hans Kellermann, Hauptsturmführer SS. Dnia 6 listopada 1943 roku ordynans w kancelarii obozu zobaczył listę więźniów. Na pierwszym miejscu figurowało jego nazwisko, Wolfganga. Rano otwierając drzwi, zobaczyłam Dolka proszącego mnie, żebym ratowała jego życie. Ukryłam go na strychu za trzema szafami i myślałam, że za parę dni gdzieś pójdzie. Tymczasem dwór był tak obstawiony policją, że nie można było uciekać. Ponieważ przebywał cały listopad na strychu w zimie, zaczął kaszleć, więc trzeba było prosić kucharkę Mile, żebyśmy przeniosły się do małego pokoju, a w naszym służbowym mógł zamieszkać Dolek. Mila nie chciała się zgodzić, musiałam przyrzekać, że w razie wykrycia wszystko biorę na siebie. Pierwszą noc Dolek spał w ciepłym pokoju, a na strychu rano była rewizja. Uważam, że to był cud. Niemcy by rozstrzelali nas wszystkich. Wolfgang mieszkał w pokoju cały grudzień. O ucieczce w lasy karpackie przyłączył się do partyzantów, którymi dowodził Konrad, Żyd z PPS. Po froncie, kiedy byłam z panią Gorajską w Krakowie, spotkałam Dolka w wojskowym mundurze. Po długich latach dał znać o sobie z Meksyku. Pewnie już dawno nie żyje, bo nigdy nie pisze. Piszę dlatego, bo uważam, że Żydzi nas krzywdzą, posądzając nas, żeśmy za mało ich bronili. Miałam wtedy 22 lata i ani jednej nocy nie spałam spokojnie. Anna z Szebni, koło Jasła. Poinformowano nas, że rodzice zostali rozstrzelani. Zdarzenie, które chcę opisać, było na ogół dla mnie zawsze tematem tabu i to zarówno w kręgu rodzinnym, jak i w kręgu znajomych czy kolegów. Nie dlatego, że było to coś hańbiącego, wręcz przeciwnie, ale chyba dlatego, że przywoływało u mnie najokropniejsze wspomnienia z lat dziecięcych i pogłębiało tak zwaną chorobę sierocą. A i dzisiaj, mimo że rozpocząłem już 64 rok życia, nigdy nie jestem skłonny do mówienia na ten temat. I być może, że pozostałoby już tak do końca mojego życia, gdybym nie został sprowokowany do opowiedzenia tego zdarzenia. Nie mogę milczeć, gdy pełniący najwyższy urząd w Polsce szkaluje dobre imię wielu wspaniałych Polaków, w tym i moich rodziców. Urodziłem się 11 kwietnia 1938 roku w Stryju w województwie tarnopolskim. Mieszkałem z rodzicami i dwiema starszymi siostrami w niewielkim domku przy ulicy Unii Lubelskiej w Stryju. W 1943 roku rodzice zdecydowali się na przechowywanie pięcioosobowej rodziny żydowskiej. Było to ogromne poświęcenie z ich strony, bo oprócz wykarmienia własnych dzieci, co w okresie okupacji nie było rzeczą łatwą, trzeba było wyżywić pięć dodatkowych osób, nie mówiąc już o ogromnym niebezpieczeństwie. Ta rodzina żydowska przechowywana była w piwnicy, do której można było się dostać przez klapę w podłodze, na której stała szafa. Któregoś jesiennego dnia 1943 roku zgłosił się kolejny Żyd z prośbą o przechowanie jego i rodziny, ale rodzice odmówili ze względu na brak miejsca. Piwnica była mała. W odwecie zostali zadenuncjowani.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Wiedeń, żadne miasto nie promieniało tak dalece muzyczną kulturą mieszczańską XIX wieku. Tu wprawdzie działał i zmarł w roku 1827 wielki rewolucjonista muzyczny, twórca eroiki IX symfonii Ludwig van Beethoven. Tu w pieśniach Schuberta zrodziła się epoka romantyczna. Jednak mimo przewalających się przez Wiedeń i Europę buntów i zrywów rewolucyjnych, rozpoczęła się ekspansja muzyki rozrywkowej owych czasów. Muzyka mieszczaństwa zadowolonego ze zdobytych pozycji społecznych i lat koniunktury. Tu właśnie zrodził się i znalazł znakomite warunki rozwoju walc. Fenomenalny taniec, który błyskawicznie ogarnął cały świat, wypierając dawne, pompatyczne i skostniałe tańce dworskie. Walc, który do dziś jest synonimem stolicy Austrii. Wraz z popularnością walca wiedeńskiego błyskawicznie urosła sława jego twórców, Józefa Lannera, Jana Strausa, a zwłaszcza jego syna, także Jana, nazywanego Johannem II. Ten ostatni zdobył miano króla walca. Czciła go żądna zabawy szampańskiej, rozrywki publiczność całego świata. Honorowały koronowane głowy. Szanowali kompozytorzy nawet tak poważni jak Jan Brahms czy Ryszard Wagner. Johann Strauss II to niebywała postać w historii muzyki i nadzwyczajny człowiek. Jego utwory taneczne zawsze noszą tytuły. W polkach występuje naśladownictwo dźwięków, na przykład gwizdka, pociągu, kół zębatych, polowania. Lubił także sympatyczne eksperymentowanie. Sam nie potrafił nawet dobrze tańczyć, ale był kierownikiem balów dworskich. Zawsze miał kruczoczarne włosy, nie tylko dlatego, że chciał się podobać. Czynił tak, ponieważ drażnił go widok siwizny na skroniach. Zawsze bał się starości i śmierci. Dlatego los oszczędził go, zabierając mu życie podczas snu. A teraz zapraszam do wysłuchania muzyki Johanna Straussa, a będzie to Emperor Waltz op. 437 i Pizzicato Polka. Thank you.
Thank you. Thank you.